Akademickie Radio Campus.
Godzina 13.45 to najlepsza godzina, żeby rozpocząć naukę, a skoro wtorek, to my przenosimy się na Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, by tam spotkać się z Michałem Dąbrowskim i Michałem Parnikiem. Panowie, musimy zacząć od samego początku, zanim wgłębimy się w rzeczy trudniejsze i bardziej skomplikowane. No to czym w ogóle różni się komputer kwantowy od takiego zwykłego, który mamy chociażby tutaj?
Więc komputer kwantowy to jest w gruncie rzeczy coś bardzo innego i do czego innego ma służyć. Także nie należy o nim myśleć, że miał być tak naprawdę znacznie lepszy. Po prostu jest to zupełnie inne urządzenie. Więc komputer klasyczny operuje na bitach, które mogą przyjmować po prostu wartość 0 albo 1. Natomiast komputer kwantowy operuje na qubitach, tak to nazywamy. Jest to dość rzecz podobna, tyle że poza wartościami 0 i 1 może również przyjmować dowolną kombinację tych dwóch lub jak to się w mechanice kwantowej mówi, superpozycję. I teraz należy sobie wyobrazić, że teraz jeśli mamy ileś tych bitów w komputerze klasycznym, no to po prostu jest jakiś ciąg liczb, a teraz w komputerze kwantowym mamy co prawda ciąg qubitów, ale jeśli każdy z nich może być w dowolnej kombinacji zera i jedynki, to bardzo rośnie nam z liczbą qubitów liczba możliwości, w jakich ten układ może się znajdować, a ponadto ten jakiś zysk, ponieważ komputer kwantowy ma wykonywać pewne rodzaje obliczeń lepiej niż komputer klasyczny, to ten zysk bierze się z tego, że przygotowując ciąg qubitów w właśnie odpowiednim stanie superpozycji zera i jedynek, możemy w pewnym sensie wykonywać obliczenie od razu dla wszystkich ciągów zer i jedynek naraz. Więc tutaj komputer kwantowy jest w pewnym sensie takim wieloma komputerami klasycznymi jednocześnie, natomiast szczegóły są może bardziej złożone, jak to skąd naprawdę bierze się jakaś przewaga w przypadku niektórych algorytmów.
No i te komputery zapewne wykorzystywane są do zupełnie innych celów, bo gdzie możemy w ogóle spotkać komputery kwantowe? No oczywiście poza Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, bo one najprawdopodobniej są we wszystkich większych instytucjach, które zajmują się jakimiś poważnymi obliczeniami.
No dotychczas taki komputer kwantowy, który działałby stricte na algorytmach wymyślonych do obliczania czegoś takiego jak analogiczny komputer klasyczny, jeszcze nie istnieje. Ale w wielu miejscach na świecie, w różnych grupach badawczych, w różnych krajach istnieją takie przyczynki do tego komputera, które wykonują jakieś specyficzne rodzaje obliczeń, specyficzne zadania. Jak chociażby problemy, które są trudne dla komputerów klasycznych, jak chociażby rozkład wielkich liczb na czynniki pierwsze, czy coś, co nazywamy... Jest takie pojęcie jak permanent. To jest coś innego niż wyznacznik macierzy. I tego typu obliczenie jest trudne dla klasycznego komputera, a komputer kwantowy potrafiłby to zadanie wykonać w prosty sposób. I grupy badawcze konstruują takie zabawki, symulatory takich komputerów, które na kilku cząsteczkach wykonują takie obliczenia. Żeby osiągnąć pełną moc takiego komputera, takich cząsteczek, takich qubitów potrzebnych było kilkadziesiąt.
Skoro mówimy o rzeczach nowych, wielkich i niespotykanych, no to nie mogłem ich nie zapytać o to, czy to przełom w nauce, czy do tego przełomu jeszcze jednak nam daleko.
To jest chyba tylko jeszcze jeden krok do przełomu. I my nie mamy jeszcze tak naprawdę komputera, mamy tylko pamięć do niego. Pamięć jest całkiem spora, bo ona może, to jest troszeczkę, ona ściśle rzecz biorąc nie przechowuje qubitów, tylko takie kudity, które zamiast dwóch wartości i ich kombinacji może przechowywać 600 wartości i ich kombinacji, ale można przeliczyć, że to odpowiada około 9 qubitom. To jest już całkiem nieźle jak na komputery kwantowe. My moglibyśmy wykonać jakieś proste obliczenia kwantowe, na tym jeszcze tego nie zrobiliśmy. Na razie zaprezentowaliśmy tylko pamięć i jest to pamięć całkiem dobra i całkiem przydatna, w szczególności też dlatego, że operuje na świetle, czyli na pojedynczych fotonach. Są zupełnie też inne implementacje komputerów kwantowych, które jednak nie są tak przydatne do komunikacji jak to, co my zrobiliśmy, czyli właśnie pamięć dla fotonów. I ponieważ fotony się świetnie nadają, na nich, na światłowodach stoi cały współczesny internet, więc jeśli chcemy kiedyś połączyć, nawet jeśli jakaś inna technologia będzie najbardziej przydatna do komputerów kwantowych, to niewątpliwie komunikacja pomiędzy tymi komputerami kwantowymi, jakiś taki kwantowy internet w przyszłości będzie musiał się opierać gdzieś na tym, co my robimy.
Skoro mówimy o rekordzie, to jak duży jest ten skok? Bo nigdzie nie mogłem się doszukać informacji o tym, który komputer którą pamięć wy pobiliście i o ile ją pobiliście.
Więc jeszcze rok temu rekordem światowym było skonstruowanie pamięci, która zawierała bodajże kilkadziesiąt modów, czyli kilkadziesiąt takich stanów, które możemy przechować. Kilka miesięcy przed naszą pracą ukazała się praca chińskiej grupy, która potrafiła przechować w trochę inny sposób niż nasza pamięć 220 kilka modów. Nasza przechowuje ich prawie trzy razy więcej.
665. Tylu się doczytałem.
Tak, tylu się doliczyliśmy.
Czyli mimo tego, że pobiliście ten rekord, który był, to jeszcze trzykrotnie zwiększyliście ten, który zrobili Chińczycy.
Tak, i nasza
najprościej
pamięć,
rzecz biorąc.
I nasza pamięć działa też w trochę inny sposób niż ta chińska. To znaczy my wykorzystujemy inny stopień swobody przechowywanego światła. Pamięć skonstruowana w grupie chińskiej bazuje na tym, że grupę atomów, w których przechowujemy informacje, możemy sobie podzielić na takie oddzielne, elementarne komórki w przestrzeni, jak szufladki w szafie. I każda taka szufladka może przechować, tak obrazowo mówiąc, jeden foton, czy informację o jednym fotonie, podczas gdy nasza pamięć przechowuje informacje o wielu fotonach jednocześnie w tej samej objętości. Co stwarza jakieś możliwości dalszej manipulacji tym stanem oraz oddziaływaniem pomiędzy poszczególnymi fotonami przechowującymi tą informację.
Do rozmowy z Michałem Dąbrowskim i Michałem Parniakiem wrócimy już za chwilę. Skoro mówimy o komputerach kwantowych, czyli takich, z którymi na co dzień się nie spotykamy, no to trzeba zapytać o to, gdzie można je spotkać albo do czego można ich zastosować. Posłuchajcie.
Takim podstawowym zastosowaniem może być generator wielu fotonów na żądanie. To znaczy obecnie pamięci, które przechowują zaledwie jeden mod, jeden stan światła, mogą naraz wytworzyć jeden foton. I taki jeden foton może być użyty później, czy to do kryptografii kwantowej, czy do komunikacji, czy do jakichś obliczeń. No podczas gdy bardziej skomplikowane zadania, bezpieczniejsza komunikacja, bardziej skomplikowane obliczenia wymagają tych fotonów naraz więcej. I nasza pamięć w związku z tym, że jest w stanie przechować wiele stanów fotonów jednocześnie, może na żądanie w procesie odczytu takiej pamięci wyprodukować powiedzmy 5 czy 10 fotonów w przyszłości, co jakoś zwiększy właśnie czy szybkość, czy bezpieczeństwo, czy stopień komplikacji w przyszłych zastosowań.
Może co istotne, to że tutaj znów nasz charakter badań podstawowych podobny do jakichś wielkich projektów, nawet pewnie, czy podwój kosmosu, czy CERN, jest taki, że są jakieś badania, które może kiedyś będą miały zastosowanie, trochę czasem jeszcze nie wiadomo jakie, a przy okazji powstają takie wynalazki, które się okazują nam konieczne, ale jednak też przydatne w technologii, w przemyśle nawet już teraz, więc między innymi do tego układu powstała kamera, która jest jednocześnie bardzo szybka i jednocześnie też czuła na pojedyncze fotony. Takie urządzenie wcześniej nie istniało i produkujemy też do naszego układu szereg oryginalnych układów elektronicznych. Także jeśli chodzi o potencjał zastosowań, a może nawet komercjalizacji, to jakoś bardziej bezpośrednio widzimy tutaj to jako tych różnych efektów ubocznych naszych prac, tego co powstaje jako dla nas coś koniecznego, a dla innych potencjalnie ciekawego i przydatnego.